Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem w rozmowie telefonicznej jest pani profesor, doktor habilitowana Małgorzata Grupa, profesor Katedry Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Nauk Historycznych. Dzień dobry pani profesor.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Dziękuję serdecznie, że przyjęła pani zaproszenie do rozmowy na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Znajdujemy się w takim okresie, że rozmawiamy o pochówkach, o grobach bliskich. 1 i 2 listopada to czas, że te tematy są podejmowane. Ale dzisiaj chciałabym panią zaprosić do rozmowy o ciekawostkach związanych z pochówkami. Naszą audycję nazwałam Tajemnice Krypt Grobowych. Czy pani podoba się taki tytuł, pani profesor?
Jest powszechny. Faktycznie każda krypta wiąże się z jakimiś tajemnicami i my właśnie te tajemnice staramy się odkryć.
Pani profesor, powiedzmy na początek, czym jest krypta?
To jest bardzo trudne do określenia w związku z tym, że w literaturze staropolskiej czy zachodnioeuropejskiej przez kryptę rozumiemy bardzo różne konstrukcje. Wszystkim się kojarzy krypta z pomieszczeniem zazwyczaj ceglanym, wymurowanym, ale krypta może w źródłach też istnieć jako obmurowanie, wymurowanie jednego miejsca, trzech miejsc. Więc musimy bardzo na to uważać, jak zaczynamy poszukiwania, bo możemy się bardzo zdziwić i nigdy nie znajdziemy wymurowanej, pełnej krypty, na przykład z kolebkowym sklepieniem czy krzyżowym, tylko miejsca zaznaczone pod ziemią jako miejsce wyznaczone na określony pochówek. Tutaj to jest dywagacja dla archiwistów i rozmowa na 1,5 godziny.
Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, aby do tematu powrócić. Czy pamięta pani moment, kiedy w swojej pracy naukowej, badawczej otwierała pani pierwszą kryptę? Jaka to była?
Może nie. Najważniejszą rzecz, dlaczego się tym zajęłam, to była właściwie sprowokowała mnie pani profesor Zofia Kurnatowska świętej pamięci, która w Lubiniu kopała wtedy kościół i cmentarz wokół. No i zadzwoniła do mnie i powiedziała: dziecko, student, twój student wiezie tkaniny, które znalazłem. Mówię: pani profesor, ja się nigdy tkaninami nie zajmowałam. To był 94 rok. A ona do mnie powiedziała: słuchaj, masz rok. Po roku chciałabym zdać efekty. No i tak się stało. Tak się zaczęła moja przygoda z badaniami krypt poprzez konserwację odzieży grobowej i odkrywanie tych tajemnic. A pierwsza taka moja krypta to bardzo późno. To jest okres 2006 rok, gdzie kopaliśmy Płonkowo 30 kilometrów tutaj od Torunia. Mały kościółek spalony przez Niemców w 1939 roku, drewniany, i wydawało się, że będzie bardzo prosta sprawa. Kopaliśmy tam 3,5 miesiąca przez dwa sezony i okazało się, że w reliktach tego kościoła znaleźliśmy aż 3 krypty. Tak się zaczęła dalsza historia badań. Natomiast dużo wcześniej zajęłyśmy się konserwacją tkanin, stąd nie tylko krypty, ale także konserwacja wszystkiego, co zostało znalezione w ekshumacjach katyńskich w 90-tych latach. No i potem tak już po kolei różne osoby do nas się zwracały o pomoc. I w tym momencie już obecnie z panią profesor Anną Drążkowską starałyśmy się pomóc, a potem, jak chyba wszyscy wiedzą, kopiemy dość dużo krypt, rozpoznajemy dość dużo krypt w całej Polsce.
Pani profesor, oczywiście o tkaninach porozmawiamy za chwileczkę, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ale w związku z tym, że nasza stacja nadaje na całym północnym Mazowszu i w części Kujaw, po sąsiedzku z Toruniem, to ja chciałabym zapytać, jakie najciekawsze krypty spotkała pani na Mazowszu?
To znaczy historycznie na północnym Mazowszu mamy stanowisko i kościół w Szczuczynie, który jest miasto Stanisława Antoniego Szczuki, praktycznie zakładane pod koniec XVII wieku, po powrocie z odsieczy wiedeńskiej jako woto wybudował kościół, który też współfinansował Jan III Sobieski. Szczuka był takim bezpośrednim, najbliższym współpracownikiem Sobieskiego. Sobieski był znany z dotowania kościołów pod koniec XVII wieku, po wojnach z Turkami, Turkami po odsieczy wiedeńskiej, było to dość naturalne. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie moje badania związane z kryptami łączą się właściwie z Sobieskim, jego dworem i ludźmi, którzy z nim współpracowali. Zaczęło się od gniewu, potem już tak szedł Sztuczyn, Końskowola, która była wcześniej, czy pod Warszawą Góra Kalwaria. I wszystkie te osoby współpracowały z Sobieskim albo były na jego dworze. I staramy się tą historię opowiedzieć tak dość dokładnie, prezentując sylwetki poszczególnych osób, które udało nam się zidentyfikować, bo oczywiście nie wszystkich jesteśmy w stanie zidentyfikować w czasie pracy.
Pani profesor, jak się rozpoczyna otwarcie krypty? Jak przebiega ten proces?
Sytuacja jest tego typu, że część krypt jest znana wszystkim dookoła, a część krypt zupełnie nie wiadomo, gdzie w kościele jest. Oczywiście my te lokalizacje mniej więcej znamy, więc staramy się znaleźć, wytypować miejsca, w których te krypty mogły być. Zazwyczaj źródła pisane, czy powiedzmy wykaz zmarłych prowadzony przez proboszczów pozwala nam na te rzeczy, bo na przykład podpis w krypcie pod ołtarzem, prawda? Ale traktujemy ołtarz ten wcześniejszy, który był na końcu prezbiterium, a nie teraz na środku prezbiterium. Więc absolutnie te rzeczy musimy przesuwać i nie myśleć kategoriami XX-XXI wieku, tylko przestawić się na okres XVI-XVII wiek.
Pani profesor, a jakie środki ostrożności trzeba podjąć? No bo jednak wie pani, otwieramy coś, tak, co ileś tam set lat istniało.
Proszę państwa, ale bakterie, które znajdują się w kryptach, znajdują się też w ziemi. Czasami kopiąc ogródek i jedząc na przykład gruszki z trawy, nie myjąc rąk, które były pokryte ziemią wcześniej, możemy w taki sam sposób się zarazić, jak i w kryptach. My oczywiście, szczególnie po ekshumacjach katyńskich, jesteśmy dość dobrze przygotowani do walki z bakteriami i grzybami. I zanim wejdziemy do tych krypt, to staramy się krypty tak przygotować, żeby nie narażać ludzi na jakiekolwiek, prawda, nieszczęście i choroby. I szczerze mówiąc, te moje działania od 1994 roku właściwie nie doprowadziły nigdy do jakichś chorób czy atrakcji żołądkowych osób, które z nami współpracowały. Staramy się z tym walczyć. Potem, już jak robimy konserwację, należy w taki sam sposób uważać, tak jak pracujemy w krypcie, w związku z tym, że wyjmujemy, prawda, wyposażenie grobowe i ono jest tak samo zarażone jak środowisko w krypcie, więc to jest kwestia po prostu uwagi i znajomości wszystkiego. Przez te wszystkie lata każda z ekip, która się tym zajmuje prawidłowo, nie ma z tym problemów.
Pani profesor, od czego zależy to, że w jednej krypcie zachowały się szczątki w bardzo dobrym stanie, w innym gorzej? Ja tutaj czytam w opisach pani pracy naukowej, że na przykład rozłożyły się kości, ale pozostały ubiory wykonane z jedwabiu. Jak to możliwe? Od czego to zależy?
Zależy, to jest zupełnie prosta sprawa. Zależy to od środowiska, czy jest kwasowe, czy zasadowe. W Szczuczynie mamy mumie, około 100 mumii, tylko dlatego, że nie zamówiono murowano otworów wentylacyjnych, że zawsze była krypta wentylowana, gdzie to środowisko nie uległo drastycznym zmianom i ciała wysychały, zmumifikowały się naturalnie i dzięki temu możemy odtworzyć pełen ubiór grobowy każdej osoby pochowanej pod prezbiterium. Natomiast już w bocznych kryptach, gdzie wydarzyło się niestety nieszczęście, jak w większości kościołów w Polsce, otwory wentylacyjne zostały zamurowane albo zasypane, wytwarza się wtedy bardzo wilgotne środowisko, przede wszystkim środowisko kwasowe i w tym momencie kości się absolutnie rozkładają, stają się gąbką. O lnie i wełnie to już nie mówimy, bo one wtedy w 5-6 latach się rozkładają. Natomiast w środowisku kwasowym zachowuje się w miarę dobrze jedwab Stąd mamy jedwab. I proszę Państwa, uwaga, jak mówimy o ubiorach grobowych, to szczerze mówiąc w większości zachowuje nam się jedwab.
Ale jak to możliwe? Wydaje się jedwab tak delikatnym materiałem.
Jest rewelacyjnym włóknem, dlatego zawsze był najdroższym włóknem i do tej pory jest najdroższym włóknem i najdroższą tkaniną, więc ma dużo lepsze właściwości niż cała reszta. Na trudne warunki jedwab, o, możemy tak to powiedzieć. Oczywiście on się nam w całości nie zachowuje. Tutaj mamy rozkłady bakteriologiczne, gdzie po prostu wszystkie te rzeczy przeżerają nam tkaninę, więc my bardzo często wyciągamy fragmenty, które właściwie są tak podziurawione, jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego centymetry po centymetrze, tak? Zdecydowanie jest to tylko 1/3 ubioru, która trafiała ze zmarłym do trumny w czasie pogrzebu.
Pani profesor, no i doszłyśmy do tego fragmentu naszej rozmowy, w którym pani jest absolutnie wybitną specjalistką, czyli ubiory.
Nie przytadajmy, tak?
Ogromna skromność z pani strony. Pani profesor, barokowe pochówki na przykład, to były takie przedstawienia teatralne. Zwłoki wyposażano w bogate ubiory, w jakich chodzono, w dodatki, tkaniny. No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tej modzie pochówkowej, jeśli można w ogóle użyć takiego stwierdzenia. Co najlepiej się zachowuje? O jedwabiu już słyszeliśmy. Jak wyglądało to strojenie zmarłego do pochówku?
Proszę Państwa, my przez cały czas mówimy oczywiście o najbogatszych pochówkach, o dworskich pochówkach. W związku z tym, że bieda absolutnie nie mogła być, czy nawet średnia, prawda, w społeczeństwie. Społeczeństwo było dzielone na 5 grup społecznych i 4 niższe nie miały prawa być chowane w jedwabiach. Jeżeli ktoś był pochowany, bo go było stać, to trzeba było to wliczyć w podatek, który należało uiścić za to, że przekroczono przepisy antyzbytkowe. Władze miasta czy właściciel miasta absolutnie mógł być jego rodzina mógł być pochowany w jedwabiu i w 100%. Powiedzmy, że ceremonia pogrzebowa, która trwała dość długo dla bogatych, to była demonstracja pozycji rodziny, prawda? I bogactwa. I w tym momencie przesadzano, zadłużano się we wszystkich kierunkach, bo to nie tylko było wielkie castrum doloris, które było opływające w jedwabie, sztuczne kwiaty, naturalne kwiaty, wystrój taki żałobny domu, w którym żyła dana osoba. To się wiązało z wieloma rzeczami, które symbolizowały bogactwo i dostatek. Proszę Państwa, musimy sobie zdać z tego sprawę, że ludzie byli w większości analfabetami i tutaj sytuacja jest tego typu, że przemawiano symbolami do reszty społeczeństwa, do biednego społeczeństwa. My trochę się gubimy w tej symbolice i dla nas rozróżnienie pewnych rzeczy, opowiedzenie pewnych zdarzeń łączy się z tym, że musimy poznać symbolikę danego okresu, kolorystykę danego okresu, połączenie tych wszystkich symboli i dopiero wtedy możemy tak naprawdę opowiadać o tym wielkim przedstawieniu teatralnym, o tym castrum doloris, które funkcjonowało w obyczajach XVII, XVIII, czy nawet jeszcze XIX wieku.
A na co liczyła rodzina chowająca zmarłego, że to bogactwo zapewni mu również otwarte drzwi do świętego Piotra?
Nie, powiedzmy to na tej zasadzie, to był przekaz dla żywych. Wy maluczcy klękajcie narody, tak? To ja idę. Naprawdę ta demonstracja bogactwa, pozycji społecznej, przede wszystkim pozycji społecznej w społeczeństwie, to była najważniejsza demonstracja. Służyła do tego oczywiście zmarły, tak? Danej rodziny, który też pozostawiał bardzo dużo informacji w zapisach testamentowych, jak na przykład pochówek ma wyglądać i nawet jak nie chciał, żeby go pochowano w Łosienicy, to rodzina na przykład często nie spełniała tego polecenia, tylko chowała go w najbogatszych ubiorach, tak? Więc tutaj nie zawsze to było zgodne z zapisami testamentowymi osoby, która zmarła. Ale były też inne rzeczy. Gdy chowano na przykład szlachcica w stroju polskim, gdzie był żupan z kontuszem, to owszem, na castrum doloris on w trumnie leżał w żupanie kontuszu, w pasie różnej jakości tekstylnym kontuszowe wchodzą dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, tak? Ale on w dyspozycjach testamentowych pozostawiał taką informację. Po celebracji pełnego pogrzebu, gdy miał być składany do krypty, to rodzina była zobowiązana do wyprucia guzów z żupana, które były powiedzmy 1/3 kosztu żupana. Nawet polecił wyprucie podszewki z kontusza, podszewki bawełnianej. I tu, proszę Państwa, to jest najważniejsze. Wartość tkanin w tamtym okresie. My w tej chwili mówimy, albo taka szmata, albo coś tam. Nie szanujemy tego, nie wykorzystujemy w second handzie. Tu, proszę Państwa, mamy świadectwa w naszych odkrytych pochówkach, kryptach, nad którymi pracowaliśmy, gdzie odzież była naprawiana, cerowana, podszyta łatami. W pasach kontuszowych mamy cer w nadmiernej ilości. W Szczuczynie mamy pas, gdzie znaleźliśmy 30 cerowań na całej długości pasa. W Przechlewie, tu na Pomorzu, znaleźliśmy w pasie tureckim kontuszowych aż 57 cerowań. I to naprawdę wykonywała osoba, która się znała na hafcie takim super dekoracyjnym, tak, była mistrzynią w cerowaniu. I w tym momencie ten second hand funkcjonował zupełnie w inny sposób. Tkaniny były, czy szaty były przekazywane w zapisach testamentowych. Nawet te przechodzone, naprawiane, nicowane, one miały swoją wartość. Nawet plecy wyprute z odzieży, która była składana do grobu, tak? Często wypruwano plecy, bo to był bardzo duży fragment jedwabiu, za który można było dokonać zakupu ziarna na wiosnę, albo odsprzedać, czy uszyć, powiedzmy, żupan dla dziecka, tak? Więc my opisujemy przez te nasze badania funkcjonowania społeczeństwa. Podstawą jest dla nas śmierć w tym układzie, ale wszystkie informacje, które zdobywamy, dają nam możliwość opisania społeczeństwa z danego okresu.
No to obdarty ten szlachcic ostatecznie był kładziony do krypty, do grobu, jeśli tyle uszczknięto z tych materiałów. Pani profesor, ale ciekawym punktem, jeśli pani pozwoli, chciałabym podjąć ten wątek, właśnie są pasy kontuszowe. To był dopiero majątek szlachcica. Za jeden można było kilka wiosek kupić. A więc rozumiem, że pasy tutaj stanowiły ogromną wartość. I co? Nie kładziono do trumny?
W sumie pasów w tej chwili znalezionych w czasie badań mamy około 40. Nie wiem, ile pani profesor Anna Drążkowska w ostatnich latach wydobyła pasów, ale to są pasy siatkowe, pasy kontuszowe, te, które znamy. To jest takie 250 lat różnego rodzaju pasów tekstylnych, prawda, do stroju polskiego. Udało nam się odkryć już w Toruniu, w kościele Najświętszej Marii Panny, a potem w Szczuczynie, że te pasy były składane na 8 cm. To nie były pasy, które widzimy na przedstawieniach XIX-wiecznych. One nawet mając 50 cm szerokości, to były składane mniej więcej od 6 do 8 cm. I w związku z tym to była główna szerokość pokazywana pasa kontuszowego, bo na to zakładano pas skórzany z szablą. I można było dosiąść konia w takim pasie i walczyć na polu bitewnym. Sytuacja jest tego typu, że często, szczególnie w Szczuczynie, znaleźliśmy pasy przycięte do 8 cm lub do 13 cm, złożone w taki sposób, jak ten pas miał wyglądać w rzeczywistości. Reszta pasa mogła być sprzedana, mogła być wykorzystana dla kolejnej osoby z rodziny, mogła być wykorzystana do kolejnego pochówku, ale mogła też być oddana na szycie ornatu do kościoła. Ta historia tych rzeczy, tak bogatych, szczególnie tych, które były przetykane nicią metalową, złotą i srebrną, bo cena nici metalowej, złotej i srebrnej w XVII-XVIII wieku była mniej więcej taka sama. I proszę Państwa, zakup pasa kontuszowego, który na przykład był przywożony z Persji czy Turcji na przełomie XVII-XVIII wieku, zależał od wagi pasa. One długość mniej więcej miały taką samą, powyżej 4 metrów, szerokość od 30 do 50 cm, w zależności jaki warsztat to tkał, i ważono te pasy. I od wagi pasa była ustalana cena. I było takich 5 kategorii pasów przywiezionych, właśnie wycenianych na podstawie wagi.
To majątek rodziny, taki pas kontuszowy.
Tak, Tak, majątek i to, jeżeli w rodzinie były 2-3 pasy, bo też się tak zdarzało, no to była to już naprawdę najwyższa półka, jaką sobie można było wyobrazić. To powiedzmy taki safe, tak? Rodzinny.
Tak.
Pasy kontuszowe. Dbanie o pasy kontuszowe. No.
Pani profesor, pasy kontuszowe, słyszymy tutaj o jedwabiach. Co kładziono do trumny jeszcze z takich cennych rzeczy? Biżuteria?
Biżuteria bardzo często występowała właśnie na Castrum Doloris, gdzie były pierścienie, bransolety, krzyżyki metalowe, nawet mosiężne, bo to też było cenne, czy medaliki. Ale proszę Państwa, do krypt wchodziło mnóstwo złodziei w bardzo różnym czasie i sytuacja była tego typu, że bardzo często była to imitacja biżuterii. Najczęściej wykonana z drewna, malowana na złoto i srebro. I złodzieje, którzy o tym nie wiedzieli, wchodząc do krypt, z wściekłości łamali nam te wszystkie rzeczy. My czasami tylko szczątkowe informacje otrzymujemy, że dana osoba mogła mieć pierścień, prawda, na palcu, ale on był drewniany, pomalowany na złoto albo w srebrnym kolorze, bo właściwy pierścień był przekazywany, prawda, w rodzinie, w testamencie, albo pokrywano jakieś długi. Takim najlepszym przykładem są pastorały drewniane, które były przywożone, pastorały biskupie przywożone z Rzymu. One były wykonywane z bukszpanu i malowane na złoto i srebrno. To były, dla złodzieja to była bardzo duża ilość złota i srebra, tylko nie wiedział, że były malowane, więc my pastorały, jeżeli już znajdujemy, to one są na 1000, prawda, fragmentów porozrywane, bo z wściekłości każdy złodziej to łamał, jak się dowiedział, że został oszukany.
Pani profesor, jak historia długa i szeroka, hieny cmentarne zawsze były. Teraz kradną z niczej wiązanki, a wcześniej zawartość krypt. A co ciekawego z Płocka pani znalazła, z ziemi płockiej, pochodzące tutaj z naszego Mazowsza?
Tam prowadziliśmy badania w kościele na górce i szczerze mówiąc, ksiądz proboszcz Marcin poprosił nas tam o interwencję, czy moglibyśmy sprawdzić, czy w dużej krypcie od strony północnej są jakieś pochówki, czy to wszystko zostało wcześniej wyczyszczone. Niestety tam pochówki zostały usunięte, zrzucone. To wiele lat czyniono różne zniszczenia i tak naprawdę my tam znaleźliśmy przy wejściu zasypisko kamieni, cegieł, fragmentów kości, ale rozebraliśmy to zasypisko, oddzielając oczywiście kości, które pochodziły z krypty, bo wygląda na to, że stawiano w krypcie bezpośrednio, prawda, trumny na klepisku glinianym. No i w związku z tym, że kościół przechodził, prawda, przez ręce różnych wyznań, to każde wyznanie robiło swoje porządki. I w tym momencie pochówki, które były w czasach dominikańskich, one niestety zostały zniszczone. Cała ekipa, która tam pracowała, przede wszystkim moi studenci, rozdzieliliśmy całe to zasypisko osuaryjne od śmieci i od kości. No i na tej podstawie teraz będą prowadzone badania antropologiczne, żebyśmy czegokolwiek dowiedzieli się na podstawie kości na temat osób pochowanych w tamtym miejscu. Nie rozróżnimy, czy wszyscy to są katolicy, czy protestanci, czy jakieś jeszcze inne wyznanie, ale na pewno powiemy, jak byli rośli, na co chorowali. Czasami jesteśmy w stanie stwierdzić, to znaczy antropolodzy, przede wszystkim pan profesor Tomasz Kozłowski, który jest drugą osobą taką bardzo czynną w ekipie, i nasz archiwista profesor Wiesław Nowosad. My w trójkę zawiadujemy, powiedzmy, ekipą, która pracuje w kryptach i która rozdziela zadania. Więc opowiemy o historii, prawda, medycyny, o tym, jak ludzie zginęli, ile dzieci procentowo zmarło, bo w większości wiemy, że praktycznie do połowy XIX wieku na 10 dzieci umierało mniej więcej 7. To są średnie europejskie, to nie są tylko polskie. My tylko potwierdzamy albo negujemy po prostu te informacje. Badania krypt to jest naprawdę bardzo interdyscyplinarny zespół. są badania pani profesor Moniki Badury z Uniwersytetu Gdańskiego, czy pani Agnieszki, profesor Agnieszki Naryszkiewicz tu z Torunia, z mojego instytutu, gdzie one nam określają, jakie zioła wkładano, prawda, w poduszki czy materace, bo absolutnie nie wkładano piór, prawda, do poduszek, tylko wkładano zioła o bardzo silnym zapachu i do tego antybakteryjne, które niwelowały rozkład ciała. Więc to jest naprawdę szereg badań, które trudno jest tak wymienić od razu, ale my staramy się w książkach pisanych przez nas, staramy się pokazać pełne spektrum. Dewocjonalia owszem znajdujemy, ale te, które zostały ukryte pod odzieżą, których nie znaleziono w czasie, prawda, włamania do krypty.
Pani profesor, a czy zdradzi nam pani, no może tajemnica to zbyt daleko idące słowo, jakąś sytuację, która panią kiedyś zaskoczyła podczas prac badawczych, która postawiła panią w osłupienie wręcz? Było coś takiego?
Tak. Tak, weszłam do krypty w Szczuczynie, gdzie mamy 100 mumii i moi studenci nie mogli uwierzyć, bo ja stanęłam w krypcie, powiedziałam, Boże, jaka jestem idiotka. To się okazało. W doktoracie napisałam, że w Toruniu pochowano młodzieńca w za dużym czechmanie w XVIII wieku, tylko nie wzięłam pod uwagę, że mógł być to czechman ocieplany zimowy, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że chowano ludzi w zimowej odzieży, jak był okres zimowy. A w Szczuczynie na tych mumiach zachowały nam się ociepliny w czechmanach, kontuszach, gdzie one miały wysokość 6 do 8 centymetrów. Więc jak taka ocieplina wełniana czy lniana się rozłożyła, no to ten czechman naturalnie był za duży dla tego młodzieńca. Jeżeli byśmy mieli o 8 centymetrów na ramionach ten czechman, tak jak była wysoka ocieplina, no to nie był pochowany za dużym, za długim czechmanie. Proszę Państwa, ja to odkryłam po 25 latach pracy dopiero w kryptach. Więc jak ktoś mi mówi, a po co ty, no tam przecież wszystko już na ten temat wiesz. Nie. Każda krypta daje nam nowe możliwości, nowe informacje. Tak samo jak znajdowanie, powiedzmy, sierpak w pochówkach w kościele, w kryptach, których my mamy z terenów Polski 12 sztuk i absolutnie nie łączymy to z żadnym wampiryzmem, bo wampiryzm to jest XIX wiek, a my mamy to w pochówkach XVII-wiecznych, XVIII-wiecznych u kobiet, u mężczyzn, gdzie łączymy to włożenie kłódki czy sierpu do trumny, łączymy to bardziej z ascezą, a nie z jakimkolwiek atypowym pochówkiem. Ale nad tym pracuje dość dużo w tej chwili osób, włączeni są do tego teolodzy. Mam nadzieję, że rozwikłamy. My mamy pomysły na ten temat, kojarzymy to z niektórymi zapisami testamentowymi i mam nadzieję, że będziemy mogli udowodnić, że według ekipy, z którą ja współpracuję, będziemy łączyć i wyjaśniać te rzeczy z kościołem, z kultem, z ascezą i z taką bardzo pogłębioną duchowością w tamtym okresie. Bo proszę Państwa, przykro mi to stwierdzić, ale my nie rozumiemy duchowości tamtego okresu. Im bardziej wchodzimy w ten temat, to okazuje się, że to nie ma nic wspólnego z naszą duchowością w obecnych czasach i się powinniśmy wstydzić.
No właśnie, i w stroju, i w duchowości to podejście było zupełnie inne. Ale pani profesor, przepraszam, że nawiążę do tego tematu, ale w ogóle nie było takich działań antywampirycznych przy pochówkach? No może przy szlachcicu nie, ale zdarzały się w Polsce.
To zależy tylko od interpretacji archeologa tak naprawdę i od kontekstu, w jakich okolicznościach zostało to znalezione. Ale najczęściej te wszystkie rzeczy związane z pochówkami atypowymi to jest na przykład to, że ktoś jest pochowany na brzuchu. Proszę Państwa, sytuacja była taka, że nie wszyscy byli chowani w trumnach. Była dyżurna trumna, na przykład w kościele u nas Najświętszej Marii Panny z klapką, gdzie dana osoba była wysypywana do grobu, prawda, przez tą klapkę z góry, więc czy przekręcenie się zwłok w tym momencie i ułożenie tego na brzuchu, a nie na plecach, było absolutnie naturalne. Odtwarzaliśmy kilka takich sytuacji z manekinami. Tutaj ja bym była bardzo, bardzo ostrożna. Ja nie odbieram interpretacji moim kolegom, tylko czasami jest to tylko podawane w gazecie i pozostaje nam informacja gazetowa na ten temat i nikt już potem się nie zastanawia i nie udowadnia, czy neguje, że jest to interpretacja właściwa, czy nie. Więc po prostu byłabym bardzo, bardzo ostrożna. Ja zawsze mówię moim młodym współpracownikom, że powiedzieć coś, że mamy jakąś tam sensację. Proszę Państwa, w archeologii mamy w tej chwili same sensacje, a tak naprawdę archeologia jest nauką, która zdobywa wiedzę na temat społeczeństw, które żyły przed nami. Dla mnie to nie są sensacje, to są informacje, które uzupełniają nam informacje o życiu, prawda, naszych przodków. I chciałabym, żeby tak była postrzegana archeologia, a nie sensacja. Ja wiem, że teraz się szuka sensacji. Potem, ja zawsze mówię, proszę Państwa, miesiąc pracy, ale potem potrzeba 3 lata najmniej, żeby opracować te wszystkie informacje, które zdobyliśmy.
Ogromny szacunek do Państwa pracy. Pani profesor, kiedy pochówki w kryptach zostały zaprzestane? Kiedy zmniejszyła się ich ilość? No bo to się wiąże zapewne z powstaniem cmentarzy, prawda? Tym nakazem o sprawach sanitarnych. Jak to wyglądało o pochówki właśnie bogatej części społeczeństwa? Kiedy krypty ustały? Tak to zapytam.
Sytuacja jest tego typu, że po prostu na początku XIX wieku wprowadzono różne zakazy i naprawdę trzeba było uzyskać pozwolenia nie tylko od proboszcza, ale przede wszystkim od zaborcy, tak? I w tym momencie ze względów właśnie różnych epidemii zaprzestano pochówki w kościołach, w związku z tym, że w pewnym momencie, jak było 6-7 warstw, to ten ostatni pochówek był bardzo płytki. Rozkład ciała, wydzielanie się metanu, prawda, z tego rozkładu ciała, z tej masy woskowo-tłuszczowej, powodowało bardzo dużo omdleń w kościołach. I w tym momencie ta warstwa 30-40 centymetrów ziemi nie była żadną izolacją na wydzielanie się różnych gazów z pochówków. I stąd wprowadzono zakaz nie tylko pochówków w kryptach, ale pod posadzką, bo pod posadzką kościoła było zdecydowanie więcej pochówków niż krypta. W związku z tym przede wszystkim chodziło o to, żeby nie chować pod posadzką kościoła. I to się wiązało wtedy też od razu z kryptami. Więc na terenie wszystkich zaborów zostało to wprowadzone i potem w całej Europie była kwestia 10-20 lat w różnych regionach Europy.
Powstały cmentarze, które z czasem także zaczęły przybierać takie formy artystycznych, prawda, nagrobków. Tak. Co też doświadczamy w naszym mieście, mając cmentarz z zabytkowymi nagrobkami. Także zbieramy środki na ich renowację. Tak?
Sytuacja jest tego typu, że nagrobki to nie jest tylko nagrobek. Proszę Państwa, analizując nagrobki, nawet te XIX-wieczne, początek XX wieku, one są prześliczne, ale każdy taki nagrobek niósł swoje przesłanie. Cała rzecz związana z tak zwaną epoką vanitas, prawda? Czaszki, kości, wszystkie, pamiętaj o przemijaniu czasu i te nagrobki były z tym związane. One miały nam przypominać o śmierci. My w tej chwili, dla nas śmierć jest tematem tabu. Przy umieralności ludzi w tamtym czasie dużo szybszej niż to było teraz, bo kobiety to 35 lat średnia, mężczyźni około 45 lat średnia, mówimy zupełnie o innym pojmowaniu śmierci. I wszystkie symbole z tym związane miały nam o tym przypominać, tak? Memento mori.
Znajdujemy się w takim okresie, że warto również zwolnić, proszę Państwa, zastanowić się chwileczkę i pomyśleć o tym naszym życiu, o przemijaniu. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i dziękuję również studentom, którzy wiem, że zaangażowali się w to, aby nasze spotkanie na antenie radia również się odbyło. O tajemnicach krypt grobowych rozmawiałam dzisiaj w audycji z panią profesor, doktor habilitowaną Małgorzatą grupą, profesorem katedry średniowiecza i czasów nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych. Serdecznie dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie pani gościła na antenie naszej stacji.
Proszę bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Do widzenia.
Audycję przygotowała Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.